A w Radiu RMF24 wracamy teraz do pytania, które zadawałem dziś rano. Już dziś rano zadawałem je Radosławowi Foglowi, no, czyli do pytania, co dalej z immunitetem i czy Zbigniew Ziobro pojawi się w tym tygodniu w Sejmie. Na czwartek zaplanowane jest posiedzenie Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, która będzie pracować nad wnioskiem ministra sprawiedliwości w sprawie uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości. I tak się składa, że w sejmowym studiu RMF24 jest Kacper Wróblewski i jego gość, czyli wiceprzewodniczący tej komisji. Witamy obaj panowie. Za chwilę udzielę odpowiedzi na pytanie, co z tym immunitetem i co z tym Zbigniewem Ziobrą.
Dzień dobry, z nami jest Łukasz Osmalak, Polska 2050, wiceprzewodniczący komisji, tak jak mówił Tomek, regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim.
Czy macie już potwierdzenie, że Zbigniew Ziobro nie zrzeknie się immunitetu?
Oficjalnie jeszcze nie, to jedynie doniesienia takie medialne na ten moment, ale znając pana ministra Ziobrę i to, jak postępują niektórzy, przynajmniej politycy PiSu, bo ja nie jestem zwolennikiem rzucania wszystkich do jednego wora, brzydko mówiąc, to myślę, że się nie zrzeknie.
To nie ułatwi wam pracy w takim razie, Zbigniew Ziobro?
Znaczy, ja też nie oczekuję tego, żeby pan minister Zbigniew Ziobro ułatwiał nam pracę. Myślę, że wszystko to, co robił w swoim życiu, jak postępował, powinien teraz za to być przed prawdziwym, sprawiedliwym, obiektywnym sądem postawiony. Powinien zdać z tego relację, wytłumaczyć się, dlaczego postępował tak, a nie inaczej. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że doszło do łamania prawa, to powinien ponieść konsekwencje.
A myśli pan, że Zbigniew Ziobro stawi się i będzie bronił swojego imienia w czwartek o 16?
To jest bardzo trudne pytanie, panie redaktorze. Słuchając różnych doniesień medialnych, wiem, że nawet politycy PiSu mają problem z odpowiedzią na to pytanie. Gdybym miał tak zupełnie na czuja, tak po ludzku odpowiedzieć, to myślę, że zostanie na Węgrzech razem z panem ministrem Romanowskim. Tam chyba sobie już wiją jakieś ciepłe gniazdko.
I co wtedy?
No i wtedy komisja regulaminowa będzie procedowała bez pana ministra Ziobry, dlatego że to nie jest żaden wymóg ani regulaminowy, ani od strony prawnej, żeby pan minister Ziobro czy jego pełnomocnik pojawili się. Oczywiście może być też tak, że nie będzie pana ministra Ziobry, ale będzie jego pełnomocnik. Znając posłów, parlamentarzystów Solidarnej Polski, byłej Solidarnej Polski, to może być tak, że tam pojawi się dosyć konkretna ekipa na tym naszym posiedzeniu czwartkowym. No a zachęcam ewentualnie słuchaczy, jeżeli są zainteresowani, żeby sobie zobaczyć materiały w internecie, jak poprzednie posiedzenia przebiegały. No jeżeli rozmawialiśmy o immunitetach parlamentarzystów, posłów, którzy nie należą do Polski, przepraszam, którzy nie należą do Solidarnej Polski, czy nie należeli do Solidarnej Polski, to raczej był spokój. Jeżeli rozmawialiśmy o immunitetach posłów, którzy należą, czy należeli do Solidarnej Polski, no to przeważnie na takiej komisji był bałagan.
A skąd w ogóle takie ekspresowe tempo prac nad tym wnioskiem? Z tego, co pamiętam, nawet sprawdzaliśmy to w redakcji, gdy pojawiały się wnioski dotyczące m.in. posła Wosia, czy posła Romanowskiego wspomnianego, który jest na Węgrzech, no to trwało to kilkadziesiąt dni, zanim doszło do głosowania w Sejmie. W ubiegły tydzień temu, w poniedziałek, minister sprawiedliwości przedstawił ten wniosek i wszystko wskazuje na to, że w piątek już głosowanie.
Panie redaktorze, tutaj jest dużo takiej pracy, której nie widać i o których nie jesteśmy w stanie przeczytać na pierwszych stronach gazet, czy o których nie rozmawia się i nie mówi się na co dzień w mediach.
Tak to porozmawiajmy
na ten temat. Tak naprawdę w momencie, kiedy taki wniosek od prokuratora generalnego trafia do marszałka Sejmu, to procedura wygląda tak, że marszałek Sejmu w pierwszej kolejności przekazuje ten wniosek do działu prawnego po to, aby ten wniosek został sprawdzony pod kątem formalnym. Jeżeli pod kątem formalnym wniosek zostaje sprawdzony, jest z nim wszystko ok, następnie trafia do przewodniczącego komisji regulaminowej i tutaj już po stronie przewodniczącego komisji regulaminowej w jego jakby rękach, w jego mocy jest podjęcie decyzji o tym, na kiedy komisja regulaminowa będzie zwołana i kiedy komisja będzie się takim wnioskiem zajmowała. Nie da się ukryć też, że teraz oczekiwania są takie, aby ten wniosek był procedowany w takim dosyć szybkim tempie. Udało się organom Sejmu sprawdzić ten wniosek pod kątem formalnym. Trafił do pana przewodniczącego Jarka Urbaniaka. Akurat tak się złożyło, że w tym tygodniu mamy Sejm i nie ma żadnego problemu, żeby komisja
akurat
była...
Akurat tak się złożyło.
No, znaczy, ja wiem, że to zawsze można się doszukiwać czegoś. No, być może pan prokurator generalny generalny, pan minister Żurek, być może zwracał uwagę na to, kiedy złożyć te dokumenty do pana marszałka Sejmu, wiedząc jakby jaki jest kalendarz Sejmu, bo obrad Sejmu, przecież ten kalendarz jest ogólnodostępny. Być może faktycznie miało to znaczenie. Tak czy inaczej idziemy zgodnie z procedurą. W czwartek komisja regulaminowa, na której najprawdopodobniej członkowie komisji regulaminowej będą opiniowali ten wniosek. I to będzie opinia, która będzie przedstawiona najprawdopodobniej następnego dnia na posiedzeniu Sejmu wszystkim parlamentarzystom. No i wtedy będzie mogło dojść w piątkowy wieczór do głosowania związanego z tym, czy uchylać immunitet, czy nie.
No to przejdźmy teraz do piątku. Jest piątek, popołudnie Sejm zagłosował za uchyleniem immunitetu. I co to oznacza? To oznacza, że Zbigniew Ziobro w każdej chwili może zostać aresztowany?
Generalnie uchylenie immunitetu daje narzędzia organom, które zajmują się ściganiem potencjalnych przestępców, bo tu mówimy, jakby na to nie patrzeć, o potencjalnym przestępcy, do momentu, kiedy ja staram się zawsze tak do tego podchodzić, do momentu, kiedy coś nie zostało udowodnione, staram się dbać mimo wszystko o dobre imię takiej osoby, więc jeżeli faktycznie immunitet w tym zakresie zostanie uchylony, no to wtedy prokuratura, sąd będą mogli zacząć działać. Oczywiście tutaj mówimy z jednej strony o uchyleniu immunitetu w kontekście tych wszystkich zarzutów, które się pojawiają. Z drugiej strony mówimy o uchyleniu immunitetu w kontekście tymczasowego aresztowania, więc tutaj też no ciężko jest mi jednoznacznie w tej chwili odpowiedzieć, jak Sejm się zachowa, jak będzie głosował. Ja w miarę zdanie na ten temat wyrobione mam, choć jeszcze pracuję nad tym materiałem, bo ten materiał jest dosyć obszerny, to jest blisko 180 stron materiału, nad którym będziemy pracować w czwartek na komisji. No i jeżeli będzie zgoda na tymczasowy areszt, no to bardzo możliwe nawet, że organa odpowiednie będą chciały być może jeszcze w piątek to zastosować. Ciężko jest mi odpowiedzieć, natomiast ja też zawsze staram się zwracać uwagę na to, żebyśmy wszyscy zwracali uwagę na swoją robotę. Pan redaktor jest za coś odpowiedzialny w pracy, ja jestem odpowiedzialny za coś w pracy. Nasza praca tak naprawdę jako praca polityków kończy się na uchyleniu immunitetu. Przekazujemy te dokumenty dalej do sądu, do prokuratury i tutaj włącza się ich działanie. Jaką oni decyzję podejmą, kiedy będą chcieli reagować, jak będą chcieli reagować, to jest po ich stronie. Ja się do tego nie wtrącam.
Kończy się też, mówiąc w cudzysłowie, marszałkowanie Szymona Hołowni na następnym posiedzeniu. Też emocje związane z głosowaniem na powołanie nowego marszałka Sejmu. Pan zagłosuje za Włodzimierzem Czarzastym, bo z tego, co rozmawiam z politykami Polski 2050, którzy mówią to do mikrofonu oficjalnie, to zdania są podzielone.
Panie redaktorze, ja się tak trochę nie dziwię, że zdania są podzielone, bo ja sam mam taki dysonans wewnętrzny, bo doszukuję się w sobie argumentów, które przemawiają za tym, żeby nie głosować za zmianą marszałka. I to są argumenty związane z tym, że pan marszałek Szymon Hołownia po pierwsze robi świetną robotę jako
marszałek. Ale wybiera się do ONZ.
Po drugie, no to czy się wybiera do ONZ, czy nie, to jest zupełnie inny temat. Jakby ja nie wiązałbym, paradoksalnie mówię zupełnie poważnie, nie wiązałbym tych tematów w tym momencie ze sobą. Natomiast z drugiej strony widzę argumenty, które przemawiają za tym, że zgodnie z umową należy zagłosować za panem marszałkiem Czarzastym. Myślę, że na klubie jeszcze będziemy o tym rozmawiać i będziemy podejmować decyzję wspólnie jako Polska 2050.
A to w momencie, kiedy zmieni się marszałek Sejmu, to już macie tą pewność, że też będziecie mieli wicepremiera? I będzie to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
Panie redaktorze, w życiu jest pewna śmierć i podatki, jak mawiał klasyk, i to wiadomo, że mówimy tak troszeczkę z uśmiechem na twarzy. Ja jestem taką osobą, że ja lubię wierzyć ludziom i lubię jakby w momencie, kiedy dotrzymujemy danego sobie słowa, kiedy dowozimy tematy, więc jeżeli faktycznie pan marszałek Szymon Hołownia usłyszał od pana premiera, a nie mam żadnego powodu, żeby w to wątpić, bo zarówno pan marszałek o tym mówił na głos, jak i pan premier o tym mówił na głos, to uważam, że będzie to dowiezione, to znaczy w momencie, kiedy zmieni się marszałek Sejmu, to pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierem.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim. Przede wszystkim zdrowia, bo nie wiem, czy słychać, czy nie, ale ja zakatarzony.
To życzymy.
Bardzo dziękujemy. Życzymy panu posłowi zdrowia oczywiście, panu Łukaszowi Osmalakowi z Polski 2050. Dużo zdrowia nam wszystkim. Życzymy oczywiście zdrowia, bo powiedziałbym, pogoda nie tęga, a zaraz będzie słoneczko, więc warto ją zachować.